Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście bez edycji moim gościem jestem ja sam. Haha. Porozmawiamy sobie o takim temacie, który dzisiaj rano wyskoczył mi na LinkedInie i stwierdziłem, że to już najwyższy czas, żeby o tym porozmawiać, a mianowicie dlaczego łatwiej znaleźć pracę w Holandii albo generalnie gdzieś tam w Europie Zachodniej niż w Polsce?
To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki.
A do tego, do poruszenia tego tematu natchnęła mnie pani Dorota Bartosiak, która jest właścicielką w agencji Bloomint Media i która napisała na LinkedInie coś takiego. Ale zanim powiem, co napisała, to chciałem cię zaprosić do dyskusji i do pozostawienia jakiegoś swojego zdania, czy nawet zadania mi pytania poprzez taki link, który się nazywa bezedycji.pl/antena. Jeżeli chcesz być na antenie podcastu bez edycji, zapraszam. Możesz tam sobie nagrać jakiś komentarz do mojego podcastu, zadać mi jakieś pytanie albo po prostu coś powiedzieć, a ja to później w którymś z tych podcastów albo vlogów, zależnie od tego, co skomentujesz, umieszczę. I jednocześnie chciałbym podziękować mojej mamie, która ostatnio się nagrała i nagrała to.
Dzień dobry. Bardzo miło się słuchało waszej rozmowy. Szczególnie mnie poruszyła wypowiedź pana Marcina dotycząca czytania. Pozdrawiam serdecznie. Mama.
Dzięki, mama. Odpowiem ci, jak następnym razem się zobaczymy. Ale nie, ale was zrobiłem. Po prostu myśleliście, że tutaj. A to mamie, to mogę odpowiedzieć przy okazji naszego najbliższego spotkania. No ale wracając do pani Doroty Bartosiak. Ona napisała na LinkedInie coś takiego. Czy pracę w korpo dostaje się tylko po znajomości? Takie niewinne pytanie mi przyszło do głowy. Podobno praca w Polsce leży na ulicy i nie ma kim pracować, a okazuje się, że ludzie wysyłają po 200 CV i cisza. Dobrych CV, po których na przykład w Holandii czy Francji dostają pracę w tych samych obszarach korpo, więcej jakości CV nie dyskutujmy tu. Podobno po daniu ogłoszenia rekruterzy nie odpisują, HR tak samo i nie dają żadnego znaku życia, chociaż sami są zdziwieni, jak czytam na LinkedInie, gdy ludzie nie pojawiają się na spotkaniu i go nie odwołują. Sama nie umiem kompletnie ustosunkować się do tego, a chciałabym mieć jakieś argumenty w rozmowach na ten temat. To jak, wysyłać CV, czy nie wysyłać? Może decyzje zapadają, zanim ogłoszenia się jeszcze pojawią? Czy ktoś może mnie lekko oświecić w tym temacie? Tak napisała pani Dorota Bartosiak z Bloomint Media, a ja sobie myślę, że absolutnie nie zamierzam pani Doroty oświecać, bo nie czuję się w ogóle odpowiednią osobą do oświecania kogokolwiek. Natomiast tak się składa, że mam kolegę, który takie numery robi dosyć regularnie, bo wychodzi po prostu z założenia, że nawet jak się jest szczęśliwym w pracy, to należy się orientować w tym, ile się jest wartym na rynku pracy i należy się orientować w tym, jakie się ma możliwości ewentualnie zmiany pracy. Więc ten kolega, mimo że pracuje w takim najbardziej korporacyjnym korpo, jakie jest, naprawdę mówię wam, no to regularnie raz na kwartał, raz na pół roku chodzi sobie na spotkania o pracę, rozsyła regularnie swoje CV na różne stanowiska w Polsce i za granicą, no i sprawdza w ogóle, jak to przebiega. I ten kolega jakiś czas temu podzielił się ze mną dokładnie tego samego typu obserwacją, co pani Dorota, że on wysyła 100 CV w Polsce i w ogóle nikt nawet na maila nie odpisuje. I to niezależnie od tego, czy on odpowiada na jakieś ogłoszenia konkretne, czy to jest na LinkedInie, czy na Glassdoorze, czy gdzieś tam. Czy jest to na przykład kandydatura spontaniczna, którą też stosuje, tylko po prostu no, jest cisza, tak? No, jakby w studnie wrzucił te swoje papiery, to swoje CV. Natomiast bierze to samo CV, tego samego PDF-a i wysyła na oferty w Holandii, w Hiszpanii, w Belgii, gdzieś Europa Zachodnia zasadniczo i po 3 dniach ma odpowiedź. Bardzo często ta odpowiedź jest odpowiedzią polegającą na tym, o, ma pan fajne papiery, to może pogadamy na Skype'ie, albo może pogadamy na Zoomie, może jakoś się zdzwonimy i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie jakoś dalej ze sobą współpracować. No generalnie następuje kontakt ze strony człowieka, który jest zainteresowany drugim człowiekiem i do czegoś to ma dalej prowadzić, tak? A nawet jeżeli się okazuje, że, nie wiem, ten mój kolega akurat przestrzelił kompletnie i albo, nie wiem, tam już rekrutacja jest skończona, no to dostaje informację, no sorry, ale już ten proces jest zamknięty, albo nie pasujesz do naszego ogłoszenia, do tego stanowiska, na które szukamy człowieka, ale dziękujemy bardzo, że wysłałeś w ogóle cokolwiek, trzymaj się. I to jest też napisane przez człowieka, to nie jest automat, to nie jest żaden no reply email, tylko człowiek odpisuje do drugiego człowieka po kilku dniach. No i tak sobie myślę, że chyba to jest dobry moment, żebyśmy się zastanowili, jeżeli mój kolega to zauważa i pani Dorota to zauważa, to chyba jakiś problem musi być. Ja jeszcze dodam do tego swój kamyczek, tak, ja już od dawna, dawna mówię o tym, że mam wrażenie, że Polacy mają bardzo duży problem z odpowiadaniem na maile, mają duży problem z traktowaniem siebie z szacunkiem, z komunikowaniem takim właśnie, nie narażającym ludzi na to, że się będą czuli pomiatani albo że się poczują zignorowani, tylko z takim komunikowaniem właśnie bardzo, bardzo skupionym na ludziach, a mniej skupionym na projektach, na celach, na jakichś taskach. I ja dosyć dużo o tym mówię w moich podcastach, w moich vlogach i mam wrażenie, że ten problem jeszcze z biegiem czasu tylko narasta w Polsce, w sensie takim, że im bardziej się pojawiają jakieś tam nowinki technologiczne, które pozwalają mniej szanować ludzi i mniej komunikować z zaufaniem, tym gorzej. Także myślę, że jest dobry moment, żeby się do tego jakoś odnieść, więc ja spróbuję się do tego, co pani Dorota Bartosiak z Bloomint Media napisała na LinkedInie, odnieść w taki sposób. Spróbuję jakoś zdefiniować, skąd w ogóle to się bierze, że jest taka rozbieżność pomiędzy tym, w jaki sposób wyglądają procesy rekrutacyjne w Polsce, w Europie Zachodniej, tak? Bo też dosyć dużo, pamiętajcie, że mówimy o korpo, tak? Czyli to nie jest tak, że to porównujemy warsztat pana Zdzisława, który sobie prowadzi na Białołęce jakąś tam firmę sześcioosobową, tylko porównujemy polski oddział jakiejś korporacji, która ma jakieś procesy, która ma jakieś swoje standardy, albo przynajmniej powinna mieć, bo być może powinna mieć, ale ich nie ma, no cholera wie. W Polsce z takim samym oddziałem tej firmy, ale na przykład w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, w Belgii, w innym kraju europejskim z Europy Zachodniej. No i no więc spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się w ogóle to bierze, ta taka różnica. Ja mam wrażenie, że pierwszym grzechem polskich rekruterów jest to, że nasz lokalny rynek rekrutacyjny jest stosunkowo młody, tak? No ale jak to jest, jak to młody? Przecież 89 rok to już było tyle lat temu. Nie no, to było dawno temu tam z perspektywy mojej chociażby, tak? Natomiast no umówmy się, no to 30 lat to nie jest jeszcze aż tak strasznie dużo, tak? W sensie pamiętajcie, że ludzie na zachodzie Europy, czy w takiej Francji, no to jak gdyby tymi rekrutacjami zajmują się o wiele dłużej. A my po 89 roku przeszliśmy przez taki okres, gdzie w ogóle nie było problemu ze znalezieniem pracy, jeżeli się potrafi mówić po angielsku i nie ma się problemu z pracowaniem w korporacji, gdzie właściwie każdy był zatrudniany, jeżeli spełniał te dwa wymagania. Do takiego momentu, w którym generalnie z pracą było słabo i ciężko, i to jest taki moment, w którym ja wchodziłem na rynek pracy, ja doskonale pamiętam, jak wtedy się traktowało kandydatów do pracy. Takich rzeczy się nie zapomina. Ja doskonale pamiętam nazwy firm. Jak napiszesz do mnie na jerzymałpa.bezedycji.pl, to ja ci dokładnie powiem, jakie rozmowy miałem z jakimi firmami, z rekruterami, w jakich korporacjach i jak bardzo oni nie szanowali ludzi, tak? I to są ogromne nazwy, to są ogromne szyldy, które do dzisiaj istnieją i ja mam wrażenie, że wcale od tamtego czasu, czyli mniej więcej lat, tam początku lat 2000, nie? Do dzisiaj tak strasznie dużo się wcale nie zmieniło, tak? Czyli no jeżeli wtedy pewne rzeczy ludziom uchodziły na sucho, a ja miałem takie akcje na przykład, że przychodziłem na spotkanie o 17, które było umówione przez tych ludzi, tak? To nie ja wybierałem godzinę, tylko oni i człowiek, który się zajmuje, jak gdyby, który rekrutował do swojego zespołu, potrafił się spóźnić na spotkanie rekrutacyjne ze mną półtorej godziny i kazać mi czekać półtorej godziny, I nie to, żeby mi powiedzieć, no to ma pan półtorej godziny, bo tutaj mi się coś przesunęło, proszę wrócić za półtorej godziny, żebym ja sobie mógł pójść, nie wiem, zjeść coś, czy przespacerować się, tylko przesuwając termin rozmowy co 15 minut, tak? Czyli 17.15 mówił, będę 17.30, 17.30 mówił, będę 17.45, 17.45 mówił, będę 18.00, 18.00 mówił, będę 18.15. I oczywiście nie on sam mówił, tylko przez recepcjonistkę w tej firmie to mówił, tak? Więc, no więc to był ten typ, tak? Ja nie wiem, a może to była taka strategia, żeby sprawdzić, w którym momencie ja wstanę i wyjdę po prostu, jak bardzo mi zależy na tej pracy. Wtedy mi akurat zależało, więc ten człowiek jak w końcu przyszedł, to ja tam dalej byłem, tak? No i mówię, no dobra, czekałem na pana, a potem potraktował mnie kompletnie per noga, w sensie zaprosił mnie do swojego pokoju, zadał mi jakieś dwa z dupy wzięte pytania, po czym powiedział mi, że nie, ja się absolutnie nie nadaję i w ogóle skończył spotkanie, śpiesząc się chyba na kolację do domu, no bo gdzieżby indziej, o tam na godzinie 18.30. Także takie miałem swoje doświadczenia rekrutacyjne i to nie były odosobnione sytuacje, jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, jak patrzyłem jak gdyby po kręgach ludzi, którzy w tym samym czasie szukali pracy, to oni wszyscy tak samo generalnie byli pomiatani przez rekruterów, tak samo byli nieszanowani, tak samo rekruterzy pozwalali sobie na takie pytania, za które dzisiaj można generalnie rzecz biorąc właściwie zostać pozwanym i w ogóle stracić, nie wiem, prawo do wykonywania zawodu albo bardzo poważnie zagrozić własnej organizacji, jeżeli się w ogóle takie pytanie zada, a wtedy los, w ogóle wszyscy zdawali te pytania, nikt się nie zastanawiał. Także ja sobie myślę, no, że w tym kontekście mamy jeszcze dosyć młody rynek rekrutacyjny, dopiero niedawno zaczęło się zauważać na tym rynku rekrutacyjnym, że jest problem z zatrudnieniem pracownika, że trzeba ludzi szanować, że ci pracownicy, w sensie ci kandydaci do pracy oczekują szacunku, oczekują normalnej komunikacji, oczekują podmiotowego, nieprzedmiotowego traktowania. Zaczęło się dużo mówić o tych turkusowych organizacjach, o samoorganizujących się przedsiębiorstwach, o wielu takich rzeczach, o których się w latach 90. czy 2000. w ogóle nie słyszało. I, no i to się zaczyna dopiero powoli zmieniać na lepsze, więc ja mam wrażenie, że to, co pani Dorota na LinkedInie opisuje, to jest po prostu właśnie kwestia tego, że wciąż na tym przynajmniej polu rekrutacyjnym gonimy Zachód, tak? Może jesteśmy super gospodarką, która tam nie miała recesji, a cała Europa miała, ale jeśli chodzi o kulturę traktowania kandydatów do pracy, to wciąż jeszcze gonimy Zachód. Oni mają kilkaset lat doświadczenia w tym temacie, a my mamy 30. I to się będzie zmieniało na lepsze z biegiem czasu. Trzeba być w Polsce po prostu w tym zakresie cierpliwym. Druga taka sytuacja, która mam wrażenie, że właśnie jest przyczyną tego, jaka jest różnica pomiędzy procesami rekrutacyjnymi w Polsce a na zachodzie Europy, to jest to, że no, ponieważ mamy młodziutki rynek rekrutacyjny, to brak jest dobrych praktyk i brak jest szacunku do ludzi w związku z tymi dobrymi praktykami, tak? Czyli dosyć dużo ludzi rekrutujących dzisiaj wciąż jeszcze ma w głowach jakąś taką sieczkę kompletnie już nieaktualną, ale dla nich jeszcze wciąż jak gdyby no, ta sieczka w tej głowie przebywa, tak? Czyli na przykład, że jeżeli że ja cię wcale nie muszę zatrudnić, że na twoje miejsce to jest 5 czy 6 kandydatów, ja wcale nie muszę ciebie traktować z szacunkiem, bo jak tobie się nie podoba, że tobą pomiatam, to komuś innemu to się może spodoba. Może trafię na desperata, który ma taką sytuację rodzinną, że ten proces rekrutacyjny może być taki odhumanizowany i nie ma problemu. No, więc no, to jak gdyby dobre praktyki to się też zdobywa przez doświadczenie, zdobywa się przez to, że szef wymaga od ciebie pewnych dobrych praktyk, no i teraz te osoby, które zajmowały się rekrutacją 20 lat temu, dzisiaj są, albo ich nie ma w tych organizacjach, albo są na stanowiskach niestety dosyć wysokich i to oni podejmują pewne decyzje dotyczące między innymi tego, kogo oni zatrudniają na stanowiska rekruterów, tak, czy na stanowiska dyrektorów do spraw HR-u. No i jeżeli oni sami nie mają pewnej kultury, bo jej się nie nauczyli, bo w momencie, kiedy byli rekruterami, no to po prostu wydawało im się, że to tak można i dalej z tym poszli, jak gdyby zaawansowali w organizacjach swoich, no to taki człowiek jest trochę tak jak człowiek, jak daltonista, tak? No, daltonista nie widzi różnic pomiędzy kolorami pewnymi, tak? I taki człowiek też nie zobaczy różnicy pomiędzy potraktowaniem kandydata w rekrutacji z szacunkiem, a nie potraktowaniem go z szacunkiem. I w związku z tym, jak taka osoba będzie rekrutowała kogoś na stanowisko dyrektora HR-u, czy właśnie rekrutera wewnętrznego, no to zasadniczo no, nie zwróci uwagi na pewne rzeczy, na które powinna zwrócić uwagę i kółko się zamyka, tak? Więc to jest taki drugi powód, dlaczego te procesy są takie różne. No trzeci powód jest taki, że właśnie w międzyczasie przez te 30 lat technologia się dosyć mocno porozpychała łokciami, no i mamy bardzo mocno zdehumanizowane te procesy rekrutacyjne, a szczególnie w korporacjach, tak, gdzie w ogóle ten jak gdyby przemiał, jeśli chodzi o ilość ludzi, rotację pracowników i w ogóle wielkości tych rekrutacji, no tam siłą rzeczy najprędzej ta technologia, te wszystkie systemy sczytywania CV pod kątem słów kluczowych, te wszystkie takie kompletnie odhumanizowane portale wewnętrzne dotyczące kandydatów do pracy i dotyczące ofert pracy, to wszystko najszybciej jak gdyby się rozwinęło w korporacjach dużych, bo tam z jednej strony były budżety, żeby w ogóle można było to wdrożyć na samym początku, a później jak ta technologia taniała, no to coraz więcej firm z okolic korporacyjnych też zaczęło to jak gdyby przyswajać tego typu złe właśnie odhumanizowane procesy rekrutacyjne i dzisiaj, no wiecie jak to wygląda, no jeżeli idziesz do dyrektora finansowego i mówisz, słuchaj, teraz mamy w teamie rekrutacyjnym 15 osób, a jeżeli kupimy tą aplikację, to może być 5 osób i ta aplikacja jest tańsza niż te 10 osób, które tu pracowało, no to taki dyrektor finansowy sobie powie, no to zacieram rączki, zaraz, prawda, będę mógł zwolnić 10 osób i dzięki temu będziemy mieli super tutaj jakieś niesamowite ekonomie skali. No to nie tak działa, no w sensie nie można myśleć tylko Excelem i ostatnie lata dowodzą tego bardzo dobitnie, że jeżeli się myśli tylko Excelem, to się po prostu nie ma najlepszych pracowników na rynku, no bo ci najlepsi pracownicy na rynku oczekują czegoś innego niż bycia tylko linijką w Excelu, hello. No i tak to się kręci, tak, więc to zdehumanizowanie całego procesu rekrutacyjnego nie pomaga i mam wrażenie znowu, że na zachodzie Europy oni już przeszli przez ten proces zdehumanizowania i oni zrozumieli już, że, no, że nie można pozbawić kontaktu międzyludzkiego rekrutującego i kandydata do pracy, tak? Bo po prostu no, to nie tak działa. No, jeżeli potrzebujemy kogoś do zespołu, no to musi się człowiek z człowiekiem dogadać. No, i z jednej strony jest pewien wysiłek brandingowy, żeby nie pokazywać, że się jest kompletnie jakąś tam właśnie sproceduralizowaną i odhumanizowaną firmą, a z drugiej strony jest też oczekiwanie tego kandydata do pracy, który nie chce iść pracować w firmie, w której nie jest szanowany, jest tylko linijką w Excelu i w ogóle generalnie jego los w ogóle nikogo nie obchodzi. Tak? No bo to nie tego jako ludzie oczekujemy tak w ogóle od życia i od życia zawodowego też, tak? No tylko wręcz odwrotnie oczekujemy jakiejś relacji, jakiejś koneksji, takiej międzyludzkiego takiego współistnienia. Tak? Więc to jest trzeci powód, tak? Zdehumanizowanie całego procesu rekrutacyjnego. Czwartym powodem, dla którego jest taka wielka przepaść pomiędzy oczekiwaniami właśnie osób szukających pracy, a pomiędzy tym, jak się zachowują osoby rekrutujące, to jest to, że mam wrażenie w tych korpo, nawet bardzo dużych, jest brak jasnych ram procesu rekrutacji i jest wiele wąskich gardeł w tym procesie, co jest też konsekwencją tego, kto 20 lat temu zajmował się rekrutacją. I jest konsekwencją tego właśnie, no, że jednak mimo wszystko zazwyczaj w tych firmach wszyscy są zawaleni jakąś taką głupią bieżączką i mało jest tam osób, które się potrafią zastanowić bardzo tak high-levelowo nad pewnymi rzeczami, które są dobre albo które nie są dobre w ich firmie i poprawiać rzeczy, bo żeby zrobić zmiany w jakiejś korporacji takiej dużej, międzynarodowej, to trzeba przejść jakąś drogę przez mękę i mieć cierpliwość po prostu idącą w kilkanaście miesięcy, żeby zobaczyć, że może w ogóle nasz pomysł padł na jakiś podatny grunt. I to nie są warunki, w których zasadniczo innowatorzy chcą przebywać, to nie są warunki, w których ludzie wrażliwi emocjonalnie lubią przebywać. No każdy człowiek, który ma w sobie potrzebę innowacji i jest wrażliwy, uzna po 3-4 miesiącach, że to jest w ogóle bez sensu i że to oczekiwanie i to pingowanie ciągle pewnych osób, które wewnętrznie też nie odpisują na maile, olewają pewne rzeczy, tłumaczą się różnymi tam jakimiś swoimi ograniczeniami, ale to de facto jest zawsze problem procesowy w sensie takim, że z jednej strony właśnie ten proces rekrutacyjny w Holandii jest zupełnie inaczej opisany niż w Polsce i to nie jest tak, że jeżeli przedsiębiorstwo w Holandii działa pod tą samą marką co w Polsce, to te same procesy co w Holandii to działają w Polsce. Niestety dosyć często jest tak, że Procesy w Holandii są dostosowane pod Holendra, a procesy w Polsce są dostosowane pod Polaka. No i teraz, jeżeli przez ostatnie 20 lat nie było konieczności szanowania ludzi, nie było konieczności komunikowania z nimi w sposób ludzki, bo każdy rekruter mógł sobie bardzo łatwo wyjaśnić, że on nie musi odpisywać na przykład na tego maila, no bo przecież napisał w ogłoszeniu, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Albo on nie musi odpisywać na tego maila, no bo przecież to nikt nie odpisuje, więc dlaczego ja mam odpisywać? I tak dalej, i tak dalej. My jako ludzie potrafimy sobie racjonalizować wszystko, a szczególnie nasze złe i głupie zachowania, no więc przez ostatnie 20 lat nie było do czego jak gdyby się odwoływać, jeśli chodzi o dobre standardy. I ja myślę, że teraz to się będzie trochę zmieniało w tych korporacjach, czyli ludzie będą powolutku zatrudniani, którzy będą mieli role takie, żeby właśnie dosyć mocno ustawić dobrze procesy komunikacyjne, procesy w ogóle wewnątrz firmy, żeby one były bardziej dostosowane do ludzi, żeby były bardziej spójne wewnętrznie, przede wszystkim pomiędzy właśnie biurami tych organizacji, bo jeżeli to się nie stanie, to po prostu różne mniejsze firemki, które będą bardziej dobrze zorganizowane, będą miały mniej tych takich właśnie procesowych, wąskich gardeł, będą przeganiały po prostu te duże firmy, bo będą bardziej agile, tak, będą bardziej zwinne, będą bardziej w stanie odpowiadać na potrzeby klientów, szybciej się reorganizować wewnętrznie, szybciej znajdować najlepszy talent na rynku i tak dalej. Więc to się będzie zmieniało, mówię wam. Kolejny powód, piąty tego, dlaczego takie są różnice w procesach rekrutacji między Polską a Europą Zachodnią, w szczególności dotyczące takich wyższych stanowisk, tak, właśnie od menedżerskiego w górę, menedżerskie, dyrektorskie, jakieś vice-prezydentowskie, że tak powiem. Więc piątym powodem to jest przesadne ego rekruterów i przesadne ego osób zatrudniających w Polsce i to jest coś, co się strasznie rzuca w oczy i jeżeli szczególnie znasz kogoś, kto chodził na procesy rekrutacyjne, które były prowadzone przez Polaków i chodził również na te procesy rekrutacyjne w innych firmach, gdzie zatrudniali po prostu zagraniczni menedżerowie, to różnica jest kolosalna pomiędzy tymi jak gdyby dwoma stylami pracy. I to znowu pewnie wynika z tego, że na Zachodzie się bardziej dba o dobre praktyki, że jak się chodzi do szkoły francuskiej, to się w tej szkole francuskiej człowiek ma szansę nauczyć retoryki, ma szansę się nauczyć filozofii, ma szansę się nauczyć wielu takich rzeczy, o których w Polsce w ogóle do niedawna nikt nie słyszał. Że w Polsce jak to się chodziło nauczyć chemii, fizy i Polaka, nie? I matmy. A jakaś filozofia? No jak? No więc to trochę wynika z tych różnic właśnie kulturowych i z tego, ile czasu my w ogóle jesteśmy wolnym rynkiem. No a też trochę wynika z tego, no jak mamy po prostu predyspozycję i o tym Piotr Stankiewicz, mój ulubiony gość podcastu Bez Edycji, pisał w swoich dwóch ostatnich książkach o fajnopolakach i o 21 grzechach głównych polskich. Jest coś takiego właśnie jak to na przykład ten taki polski folwark, który tam jest opisywany, tak, że te relacje folwarczne w Polsce są bardzo mocno zaznaczone i tego na zachodzie Europy nie ma, tak, w sensie nie jest to aż tak strasznie widoczne, a w Polsce na wielu, jak gdyby w wielu miejscach w społeczeństwie widać tę folwarczność, tak, i to jest z jednej strony to, i to ego właśnie nie pomaga w sensie takim, że w Polsce do niedawna, jeżeli ktoś was mobował w pracy, no to alternatywą dla tego mobbingu było szukanie kolejnej pracy przez 36 miesięcy, tak, bo nie dało się wcześniej znaleźć dobrej pracy, bo taki był rynek pracy. Dzisiaj to już znowu nie jest tak, natomiast ci wszyscy ludzie, którzy w tych korporacjach siedzą na wysokich stanowiskach, no oni przeszli przez te ostatnie 20 lat nieszanowania ludzi, oni przeszli przez te ostatnie 20 lat mówienia, że człowiek to jest tylko numerek w Excelu i im się też wydaje, że oni odnieśli sukces, że są na stanowisku jakiegoś tam CEO w korporacji czy bardzo wysokiego menedżera w korporacji i to ego nie pomaga w traktowaniu ludzi tak, jak oni potrzebują dzisiaj być po prostu traktowani, czyli z szacunkiem, z normalną komunikacją i tak dalej. To jest kolejny, szósty powód. Siódmy powód będzie taki, No, że właśnie te osoby na wysokich stanowiskach po ostatnich 20 latach rynku pracy w Polsce mają też taką nieumiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, co sprawiło, że oni w ogóle odnieśli sukces, tak? Czyli no, z jednej strony oni nie mają wrażenia, że mieli szczęście. Im się wszystkim wydaje, że oni odnieśli ten sukces, że są w tych miejscach, w tych korporacjach, dlatego, bo są wyjątkowi i po prostu nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić, co oni, podczas gdy tak naprawdę nikt z nich nie jest wyjątkowy. Każdy z nich po prostu miał trochę ciężkiej pracy, trochę ambicji, ale trochę szczęścia, no i to zaowocowało tym, że akurat się znalazł tu, gdzie się znalazł. I o tym też pisze Piotr Stankiewicz właśnie w swojej ostatniej książce o fajnych Polakach, że jest coś takiego w Polsce, czego nie widać na Zachodzie. Taka nieumiejętność wytłumaczenia sukcesu. Dużo ludzi mówi o sukcesach, mówi, zobacz, tu założyłem firmę i zarabiam teraz 10 milionów miesięcznie, mam obrotu, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie, natomiast jak się zadasz pytanie, no ale chciałbym powtórzyć, twój sukces, no to w których momentach twojej kariery, czy rozwijania tego biznesu, czy bycia tym pracownikiem korporacji, jeżeli mówimy o kimś zatrudnionym, w którym momencie zrobiłeś takie rzeczy, które sprawiły, że tu jesteś? No nikt nie umie powiedzieć, nikt. Wszyscy mówią, nie, no to była ciężka praca. Wszyscy mówią, że to jest ciężka praca i oczywiście wiadomo, że bez ciężkiej pracy to nic się w życiu nie osiągnie, ale też to nie jest tak, że sama ciężka praca tylko to robi, bo ja znam bardzo dużo ludzi ciężko pracujących, którzy absolutnie tego sukcesu nie odnieśli, mimo że przez całe życie pracowali ciężko, tak? Więc więc jest taka właśnie nieumiejętność odpowiedzenia sobie na pytanie, gdzie my jesteśmy, a ponieważ jest ta nieumiejętność, to też wszyscy ci ludzie się trochę czują zagrożeni. Ja mam wrażenie, że to zagrożenie widać w procesach rekrutacyjnych w Polsce, że jest coś takiego, że nie można być zbyt mądrym, kandydując na pewne stanowisko, nie można być zbyt wszechstronnym, bo wtedy ta osoba, która rekrutuje, czuje się zagrożona. I tego kompletnie nie widać w rekrutacjach zachodnich, tak? Tego takiego poczucia zagrożenia. Tam wszyscy są wyluzowani zasadniczo, tam mało kto tak bardzo właśnie podchodzi spięty do tego tematu właśnie, szczególnie kompetencji. Ja wręcz nawet ja dosyć często słyszałem od tego mojego kolegi, który te eksperymenty rekrutacyjne sobie robi na sobie, że właśnie jeżeli, że nawet na Zachodzie się ludzie cieszą, że przychodzą do procesu rekrutacyjnego, przychodzą osoby, które są według polskich kryteriów przekwalifikowane, tak? Bo dzięki temu zasilają organizację jakimiś umiejętnościami, których normalnie ta organizacja by nie miała i dzięki temu ta organizacja może się szybciej rozwijać i tam się nikt nie czuje zagrożony, tam wręcz jest dużo osób na Zachodzie, pisze o tym, że jak właśnie rozwijają firmę, to starają się zatrudniać ludzi, którzy są mądrzejsi od nich, którzy są lepsi w pewne rzeczy od nich, bo dzięki temu mogą po prostu tą firmę rozwijać, bo to nie jest tak, że firma to jest potwierdzenie superowości i świetności właściciela firmy, tylko firma zazwyczaj ma jakąś misję, a tę misję lepiej się realizuje ludźmi, którzy są lepiej wykształceni od nas, bardziej doświadczeni w pewnych kręgach niż ludźmi, którzy są mniej doświadczeni i gorzej sobie z pewnymi tematami radzą, więc no więc tak, no więc ja mam nadzieję, że to wszystko się już prędko zmieni, w sensie zaczynam zauważać powolutku wraz z wchodzeniem nowych pokoleń młodych na rynek pracy właśnie, że ta barierka oczekiwań ze strony kandydatów względem firm rekrutujących bardzo mocno się podnosi. I to jest dobre, bo jak gdyby desperacja i konieczność akceptowania ofert, które są, nie wiem, poniżej oczekiwań, albo które są po prostu nierynkowe, albo które nie odpowiadają naszym wartościom i temu, co byśmy chcieli zawodowo robić, to nie jest dobre środowisko do rozwijania dobrych praktyk przy rekrutacji i do rozwijania w ogóle jakiegoś zdrowego rynku pracy. Więc bardzo się cieszę, że te osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy, mają wysoko postawione oczekiwania, bo tylko mając wysoko postawione oczekiwania, ten polski rynek pracy będzie się powoli zmieniał na lepsze. No ale też po drugiej stronie, i tu wyraźnie widać straszliwą przepaść pomiędzy właśnie rekruterami, osobami rekrutującymi, a tymi szukającymi pracy. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli sobie poszukacie na LinkedInie, no to z jednej strony są ludzie właśnie, którzy szukając pracy zwracają uwagę na to, że właśnie wysyłają po 200 CV i nie dostają żadnej odpowiedzi, a z drugiej strony mamy osoby rekrutujące z działów HR, które narzekają na to, że kandydaci są rozpuszczeni, że nie przychodzą na spotkania, że nie odwołują tych spotkań, Zobaczcie, jaka straszna po prostu nastąpiła polaryzacja tego rynku pracy. Jak bardzo jedni są niezadowoleni i drudzy są niezadowoleni, a jednocześnie i ci siebie wzajemnie potrzebują, tak? No bo ci rekrutujący w firmach potrzebują pracowników po to, żeby te firmy mogły dalej działać, żeby się rozwijały i tak dalej, a z drugiej strony no, ci szukający pracy też tych pracodawców potrzebują, no bo inaczej by nie szukali pracy, jakby ich nie potrzebowali, tak? No, żeby istnieć jakoś sensownie w tym społeczeństwie naszym, no to trzeba wykonywać jakąś społeczną rolę w postaci jakiejś pracy, tak? No, tak to już jest. Więc ta wielka przepaść, która pomiędzy tymi dwiema postawami powstała, ona będzie siłą rzeczy musiała się jakoś zmniejszyć. No i ja po prostu mam nadzieję, że w Polsce zmniejszy się ta przepaść poprzez poprawę tych wszystkich standardów dobrych praktyk rekrutacji i poprzez zrozumienie kilku bardzo prostych rzeczy, że na maila trzeba odpowiedzieć, że jeżeli ktoś kandyduje do pracy, to nie jest to rekord w bazie danych, tylko to jest człowiek i temu człowiekowi należy się szacunek, komunikacja, należy się poświęcić trochę czasu i wystarczy tak zbudować dział rekrutacji, żeby on nie stał na jakimś systemie informatycznym, który skanuje CV, tylko żeby tam byli ludzie, którzy się zastanawiają, tak, i żeby dla osób szukających pracowników do swoich zespołów, żeby to nie był wakat do obsadzenia, tylko to był człowiek, którego się potrzebuje w zespole. To jest to proste tak naprawdę, tylko po prostu wymaga trochę zmiany mentalności. Ta zmiana mentalności pod wpływem oczekiwań młodszych pokoleń, które teraz wchodzą na rynek, mam nadzieję, że się szybko zmieni, czego życzę polskiemu rynkowi pracy. A tobie dziękuję za uwagę, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli masz jakiś komentarz w tym temacie, to zapraszam bezedycji.pl/antena. Możesz wtedy dostać się na antenę podcastu Bez Edycji i podyskutować ze mną w następnym odcinku podcastu. Zobaczymy, może nawiążemy jakiś dialog sobie w ten sposób. Na razie ci mówię wszystkiego dobrego i trzymaj się.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!